Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, jest w studiu Radia Lublin. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy inteligencja pomaga w życiu. Już pani doktor powiedziała o tym, czym jest inteligencja, jak się bada. I że tak naprawdę bardzo ważne w życiu są kompetencje życiowe. Proszę zatem powiedzieć, jak te kompetencje życiowe uchwycić, jak z nich korzystać, jak uświadomić ludzi, żeby umieli po nie sięgać.
Kilka lat temu były prowadzone przez takie duże przedsiębiorstwa badania, w których pracodawcy i pracownicy mówili o pewnych kompetencjach, które są leżą u podłoża pewnego rodzaju sukcesu w życiu zawodowym. To życie zawodowe jednak zajmuje nam bardzo dużą część życia w ogóle, więc trochę się będę posiłkowała tym, żeby powiedzieć trochę o tych kompetencjach życiowych, ale jeszcze wcześniej chciałabym powiedzieć o tym, bo tak trochę mi nie daje spokoju to, co powiedziałaś na początku. No właśnie, czy ta inteligencja chroni, czy ten jeden iloraz inteligencji to już nam wyjaśnia wszystko i tak dalej.
Te przykłady, które podawałam. Tak, że tak inteligentni ludzie na przykład wpadają w nałogi.
Dokładnie tak. I czy to jest właśnie takie 1-0, no, że jak już ktoś ma iloraz inteligencji wysoki, czyli wynik w teście mierzący określoną inteligencję miał wysoki, to już go chroni przed innymi rzeczami. No właśnie wielu ten iloraz inteligencji mówią, no to nie da się w jednej cyfrze u człowieka wyjaśnić, a następnie użyć jej do tego, żeby przewidzieć określony sukces lub jego brak w życiu. Gardner nawet mówił, że człowiek dysponuje pewnego rodzaju takim biopsychicznym potencjałem, zdolnością do przetwarzania informacji, które wykorzystuje w celu rozwiązywania problemów lub osiągania jakichś społecznie wartościowych celów. No i tak rozumiane zdolności są właściwie przynależne każdemu człowiekowi. Czyli nie ma tak, że ktoś jest w niczym inteligentny albo we wszystkim, że nie ma takiej możliwości. On mówi, różnice sprowadzają się do tego, że jest pewnego rodzaju taka indywidualna konfiguracja cech indywidualnego sposobu radzenia sobie poprzez uzdolnienia. Dlaczego on tak mówi? On mówi, że jest tak, ponieważ sama w sobie te uzdolnienia dzielą się na kilka rodzajów. No i w zasadzie je można obserwować u większości kultur. I co on tam wymienia? On wymienia te zdolności, uzdolnienia, zdolności, tak trochę zamiennie używam, ale wiem, że to jakby zupełnie inaczej też definiujemy. Mówi o lingwistycznych uzdolnieniach, które wyrażają się taką wrażliwością na słowo, to takie chyba radiowe bardziej, czyli taką zdolnością do sprawnego, złożonego formułowania wypowiedzi, zainteresowania czytaniem, łatwością w nauce języków obcych, czyli osoba, która jest obdarzona tą inteligencją, potrafi czytelnie, płynnie wyrażać swoje myśli, odczucia, emocje. Czyli czasem mamy tak, że ktoś ma rozbudowane życie wewnętrzne, ale nie potrafi o tym opowiedzieć, ale nie potrafi nazwać tych niektórych rzeczy. Druga grupa to są tak zwane uzdolnienia wizualno-przestrzenne, czyli to taka łatwość do rozpoznawania, analizowania, wykonywania pewnych operacji na materiale wzrokowym, czyli w przestrzeni. Kolejna grupa to te takie matematyczno-logiczne, czyli on tu grupuje pewnego rodzaju te, które nam gdzieś na życie czy w różnych kulturach, społeczeństwach powtarzają się i jakby wartościujemy je w taki sposób. Czyli te matematyczno-logiczne polegają właśnie na rozwiązywaniu problemów logicznych, takim skutecznym wykonywaniu operacji na materiale liczbowym, matematycznych, myślenia analitycznego i tak zwanego myślenia naukowego. Kolejną grupą są te interpersonalne i intrapersonalne. Interpersonalne to te, które dotychczas jakoś mało wartościowaliśmy, jeżeli myślimy o ilorazie inteligencji, to mało bierzemy pod uwagę inteligencje interpersonalne. Są to zdolności do rozumienia, rozpoznawania cudzych intencji, motywacja, do rozpoznawania cudzych własnych motywacji, potrzeb, pragnień. Czyli to są takie osoby, które szybko nawiązują kontakt z innymi, mają większą łatwość rozpoznawania tych takich sobie podobnych, ale też współpracy. A intrapersonalne polegają na zdolności do rozumienia siebie, czyli własnych motywów, dążeń. Mówimy tutaj o tak zwanej wysokiej spójności wewnętrznej, czyli świadomość własnych pragnień, własnych obaw, zdolność do korzystania z tych informacji w podejmowaniu decyzji. No to ciekawe, że no mało wartościujemy tego rodzaju inteligencję, bo nie patrzymy na nią, na wadze w takich samych kategoriach jak na analityczne czy naukowe. Stereotypowo większą wagę byśmy przykładali tym właśnie matematycznym. Jakie jeszcze Gardner wymienia inteligencje? Mówi o przyrodniczych, czyli takie łatwość rozumienia natury, otoczenia, posługiwania się tą wiedzą. Osoba zdolna w tym wymiarze prawidłowo klasyfikuje obiekty, rozpoznaje nawet niewielkie różnice między nimi, potrafi przyporządkować je do tak zwanych właściwych kategorii. Mamy jeszcze kinestetyczne, czyli te z ruchem, z ciałem związane, czyli dobrze wykształcone zdolności manualne, ruchowe, koordynacja ruchowa, szybki proces automatyzacji czynności, czyli tego powtarzania określonych ruchów. Osoby takie często potrafią na przykład precyzyjnie wykonywać dane czynności, skupienie są w czasie ruchu, w zakresie ruchu, wyrażają się poprzez język ciała. I ostatnią z tych, które wymieniam, chociaż później się tam pojawiły jeszcze ten wymiar takiej duchowości, to ostatnio są muzyczne, czyli mamy w muzycznych wrażliwość na dźwięk, rytm, muzykę, taniec, śpiew, czyli to wszystko, co związane jest z melodią, rozpoznawaniem, odtwarzaniem potraw, umiejętnością ich odtwarzania. Czyli tutaj nie ma jednej. Są i te związane z ciałem, i te związane z umiejętnościami nawiązywania, podtrzymywania kontaktów z innymi, i te związane z rozumieniem siebie, i te z matematyczno-logicznymi myśleniem naukowym i tak dalej, i tak dalej.
A wracając do tych kontaktów, powiem o takich pozytywnych aspektach inteligencji i negatywnych, ponieważ są tacy ludzie, którzy są według mnie wówczas naprawdę inteligentni, jeśli potrafią w te relacje i kontakty międzyludzkie wchodzić z pozycji dobra. Czyli nie wykorzystuje tej swojej inteligencji, żeby się niszczyć, żeby tobą manipulować, żeby nawet wykorzystywać i tak dalej. A z drugiej strony, słyszałam to od ludzi, że ja jestem taki inteligentny, bo jestem tu cwany i potrafię rozegrać ludzi. Czy to jest rzeczywiście inteligencja?
No właśnie, no tak jak już powiedziałyśmy, każdy swój potencjał można wykorzystać w różny sposób, czyli ktoś, kto ma wysoko rozwinięte na przykład matematyczno-logiczne umiejętności, może być doskonałym oszustem, jak i doskonałym pracownikiem w firmie tym się zajmującym. Więc no kwestia tego, tych dodatkowych rzeczy, wartości, tego, jak my postrzegamy drugiego człowieka. Czyli Gardner mówi, u ludzi różni konfiguracja tych umiejętności, tych uzdolnień, tych inteligencji. To jest koncepcja inteligencji wielorakich. Czyli ktoś może mieć bardzo dobrze rozwinięty jeden obszar, a zupełnie kulejący inny. Czyli jak ja nie jestem, no bo do czego to się sprowadza, jakbyśmy tą koncepcją Gardnera już tak polecieli? No sprowadza się do tego, czemu ktoś komuś innemu robi krzywdę. No widocznie sam nie jest w stanie rozpoznać własnych emocji, trudno jest mu rozpoznać emocje innych, no i wykorzystuje to po to, żeby sobie jakoś coś poprawić, najprawdopodobniej samoocenę. No tego nie wiemy, trzeba byłoby się bardziej indywidualnie takim sytuacjom przyjrzeć.
No inteligentny człowiek może być też sadystą.
Oczywiście, że tak. To jest,
może mieć różne zaburzenia.
Jedno drugiego nie wyklucza i to się wzajemnie... My mamy taką, co prawda, tendencję tych ukrytych teorii osobowości, że jak już ktoś jest taki i taki, to na pewno też jest i taki, i prawdomówny, i uczciwy, i tak dalej. Że tak łatwo nam przychodzi łączenie.
Projektujemy.
Bardzo łatwo nam przychodzi łączenie niektórych cech. Czy jak my zobaczyliśmy, że ktoś na przykład jest tutaj inteligentny, no to już na pewno jest też dobry i mądry i ma
na
też
przykład jak
cechy.
Jest profesorem, to jest dobrym człowiekiem, tak. A tu się okazuje, jadę taksówką i opowiadam, i pan taksówkarz mówi, wie pani, dużo widziałem, ja dużo widziałem, ale to, co się tydzień temu przytrafiło, wie pani, do tej pory odreagowuje profesor uczelni lubelskiej, który swoją partnerkę tak szargał przy mnie, takie bezeceństwa, że ja tydzień noszę to w sobie i nie umiem z tym żyć.
No właśnie, łatwiej by było, jakby to była z tak zwanego marginesu społecznego osoba, a nie społecznie akceptowana.
A inteligentna, tak?
Tak. Więc no, jedno drugiego niestety nie wyklucza. No, pewnie, że stereotypowo jest nam po prostu trudniej uwierzyć w niektóre rzeczy, bo mamy właśnie to przekonanie, że to się razem nie gra, że to
albo
razem nie funkcjonuje.
Ostatnie historie. Nauczycielka, która właśnie wyzywa swoich uczniów od głupków. Sama sobie nie radzi, sama bierze jakieś środki psychotropowe i wyżywa się na dzieciach. No i mamy, no to mamy jeszcze podwójny problem, bo mamy dzieci, które nie potrafią się tak obronić.
No, kilka lat temu prowadziłam takie badania w grupie nauczycieli, gdzie rzeczywiście okazało się, że część, niewielki odsetek, ale część z nich posiada i wysoki poziom tych takich neurotycznych cech i wysoki poziom tych psychotycznych cech, czyli pewnego rodzaju okrucieństwo, sztywność się wkrada.
A tu musimy nadmienić, że jesteś autorką wyjątkowej książki.
Dziękuję ci bardzo. Dzisiaj tutaj tyle dobrych słów od ciebie słyszę.
O, ja tego nigdy nie żałuję ludziom, jeśli naprawdę na to zasługują.
Ja bardzo dziękuję.
Ale powiedzmy, jaki tytuł jest tej książki?
Ponadstandardowi nauczyciele. I tam były właśnie badania grup nauczycieli wyjaśniających, że rzeczywiście ci, którzy odznaczają się no tą stereotypową ponadstandardowością, czyli robią coś więcej niż tylko to, co muszą, no to ich cechują właśnie umiejętności liderskie i też te związane ze współpracą. Zdolności przywódcze, pewnego rodzaju przełożenie, no i oni też nie kompensują sobie własnych trudności relacjami z uczniami, czyli wiedzą, jaki jest cel tych relacji. Ale rzeczywiście się okazało, że część nauczycieli uczestniczących w badaniach posiada takie zestawienie cech temperamentu, które bardzo utrudnia funkcjonowanie z innymi ludźmi, czyli sztywność pewnego rodzaju, plus nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami. Takie właśnie ruminowanie. Więc no mamy takich ludzi. No wszędzie, gdzie są ludzie, no to zdarzają się tacy, których sobie ciężko im sobie poradzić ze sobą.
A jest to wyjątkowe środowisko w rozwijaniu kompetencji życiowych ludzi, młodych ludzi.
Doskonale. Absolutnie się z tobą zgadzam, ponieważ no to są często pierwsi modele określonych zachowań, radzenia sobie. Często ludzie dorośli mówią, a to zawdzięczam swojej nauczycielce od czegoś tam, która mnie nauczyła. I to nie zawsze jest określony przedmiot, chodzi, nauczyła mnie wytrwałości, nauczyła mnie nie poddawać się, nauczyła mnie uwierzyć we własne możliwości, pokazała mi, w jaki sposób się uczyć.
No nauczyciel powinien być autorytetem.
Zwykle.
Wzorem.
Tak, że takim, no to co mówimy o tych warunkach pomagania i warunkach do rozwoju, czyli no powinien być autentyczny, czyli jak on jest sobą, a sobą jest w takim szanującym swoje wartości, świadomym własnych emocji, dojrzałym w tym przekazie, jeśli potrafi być empatyczny, wczuć się w cudzą sytuację, akceptujący, przyjmuje to, co jest, no to mamy taki gotowy przepis na to właśnie, żeby rozwijać u innych ich dobre strony, cechy, potencjał.
W kolejnej godzinie będziemy rozmawiać nadal o tym, czy inteligencja pomaga w życiu, ale jak Państwo słyszą, w bardzo szeroki sposób, ponieważ o inteligencji myślimy sobie bardzo często w taki wąski sposób. Jesteś inteligentny albo nie jesteś inteligentny, bo masz duże IQ albo niskie IQ. A właśnie skoro wiążą się te kwestie z kompetencjami życiowymi, to może skupimy się na tym, jak je rozwijać. Jakże być rzeczywiście inteligentnym człowiekiem, to znaczy wartościowym również. bo dla mnie to się bardzo, bardzo łączy i wiąże. Nie ma inteligencji bez bycia wartościowym człowiekiem. Tak uważam. Tak sobie mogę powiedzieć. Do usłyszenia w kolejnej godzinie licencji na życie.